Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Serdecznie Państwa witam i pozdrawiam. Dzisiaj będę mówił o śniegu. Ukazał się pracowicie skonstruowany artykuł zatytułowany Śnieżynki, piękności krótkiej chwili, topniejące piękności. A jego autorami są Hussein Aksu, Barbara Balwa, Maciej Bogunia, Mirosław Boniewicz, Murat Ertirk, Rafał Gartman, Kinga Jastak, Marcin Piotrowski, Agnieszka Witkowska. Serdecznie Państwa pozdrawiam. A artykuł ukazał się w Nauczaniu Przedmiotów Przyrodniczych, periodyku redagowanego przez panią dr Józefinę Turło, którą również serdecznie pozdrawiam. Zacznijmy od Francisa Bacona, który pisał: zacznij robić teraz to, co planujesz zrobić. Nie żyjemy w nieskończoność. Mamy do dyspozycji tylko moment, iskrzący jak gwiazda schwytana w dłoń i topniejący jak płatek śniegu. Śnieg, puszystą, nieskalaną bielą, jakby dziewiczych łóż pościelą. Śnieg przykrył pola głuche, senne, aż hen po bór błękitno-szary. Pod kwieciem zimy śpią obszary w zadumę bladej ciszy plenne. Oczy me błądzą po bezbrzeżnej, melancholijnej pustce śnieżnej i wstaje we mnie dni mych rano z popielisk zimnych martwej głuszy, gdym na łabędzich skrzydłach duszy miał lili śnieżność nieskalaną. Niesiony w przeszłość wspomnień falą, poję się duszy śnieżną dalą, sennie rozpływam się w niej cały, śnię, że ma dusza swą tajemną biel rozścieliła tu przede mną w step nieskończony, śnieżny, biały, pisał Leopold Staff. Początek wszystkich naukowych rozważań dotyczących płatków śniegu powinniśmy zacząć od zadania sobie kilku pytań. Kto i kiedy zaczął zastanawiać się nad pochodzeniem i strukturą płatków śniegu? Kto jako pierwszy zauważył i opisał ich symetrię? Możemy być pewni, że płatki śniegu były zagadką już dla ludzi starożytnych. Dla większości ludzi są one także zagadką w dzisiejszych czasach. Jednak bardzo długo nie było wiadomo, czym właściwie są oraz jak są zbudowane. Jednym z pierwszych, który zainteresował się strukturą śniegu, był Han Ying. W swoich rozprawach moralnych pochodzących z roku 135 przed naszą erą napisał o strukturze płatków śniegu następujące zdanie. Kwiaty roślin i drzew są ogólnie pięciopłatkowe, jednak te śniegowe są zawsze sześciopłatkowe. Od tego czasu problem symetrii płatków śniegu jest wielokrotnie poruszany w przeciągu wieków. Wśród tych, którzy popierali teorię Han Yinga, byli m.in. żyjący w V wieku naszej ery chiński poeta i następca tronu Xiao Tong, oraz XII-wieczny neokonfucjański filozof i doskonały pisarz Zhu Xi. W Europie pierwszym znanym uczonym, który interesował się płatkami śniegu, był pochodzący z Uppsali w Szwecji Olaus Magnus. Był on średniowiecznym duchownym, pisarzem i kartografem, który w XVI wieku zasłynął ze swoich map. Spostrzeżenia dotyczące symetrii płatków poczynione w trakcie badania zwyczajów, kultury i życia ludów skandynawskich znacząco różniły się od teorii Han Yinga. W 1555 roku napisał w swojej książce, że płatki śniegu mogą przybierać wiele różnych kształtów, takich jak półksiężyce, gwoździe, łuki, dzwonki lub nawet kształt ludzkiej dłoni. Jak obecnie wiemy, był on w błędzie. Prawdopodobnie pierwszym Europejczykiem, który spostrzegł sześciokątną, czyli heksagonalną budowę płatków śniegu, był Thomas Harriot, angielski astronom, matematyk, etnograf i tłumacz. Niestety, Harriot nie opublikował swoich notatek na ten temat, a jedynym jego opublikowanym dziełem była książka z algebry Artis Analytici. Przez setki lat struktura śniegu była nieznana i choć Olaus Magnus opublikował szkice płatków śniegu w połowie XVI wieku, to Johannes Kepler jako pierwszy przeprowadził pogłębione studia nad ich kształtem. Znany bardziej jako twórca matematycznego opisu ruchu planet, Kepler napisał w 1611 roku esej pod tytułem De Nive Sexangula o sześciokątnych płatkach śniegu. Źródłem inspiracji do tej pracy był płatek śniegu, który spadł na autora w czasie jednego z zimowych spacerów. W swojej książce niemiecki matematyk, fizyk i astronom próbował znaleźć przyczynę, która sprawia, że białe obiekty jego zainteresowania mają sześciokątny kształt. Odwołując się do innych obiektów, które również mają sześciokątną strukturę, Kepler szukał przyczyny sprawczej, źródła czy jądra, od którego narasta płatek śniegu. Pszczoły w swoich ulach budują heksagonalne plastry wosku, heksagonalna struktura, w której każda z komórek ula jest podtrzymywana przez ściany sześciu innych, zapewnia większą wytrzymałość pszczelego domu. Co jednak sprawia, że płatki śniegu istniejące indywidualnie mają sześć, a nie pięć lub siedem ramion? Kepler przyznał, że nie był w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Niemniej jednak spekulował, że kształt płatków śniegu może wynikać ze sposobu, w jaki ciepło uchodzi z pary wodnej w czasie jego formowania. Autor De Nive Sexangula zastanawiał się również, czy sześciokątny kształt jest skutkiem warunków zewnętrznych, czy też raczej właściwości samej pary wodnej. Swoje rozważania podsumował tezą, że układ heksagonalny jest prawdopodobnie efektywnym sposobem ułożenia materii w trakcie kondensacji wody. Choć nie znał budowy kryształu wody, jego założenie było słuszne. Kryształ wody przyjmuje heksagonalną budowę w celu minimalizacji energii układu zawierającego sześć cząsteczek wody. Kiedy Kepler starał się wyjaśnić kształt płatków śniegu, inni badacze kontynuowali ich obserwacje. W tym czasie nauka wzbogaciła się o narzędzie, które zrewolucjonizowało badania niewielkich obiektów. W końcu XVI wieku holenderscy szlifierze soczewek Hans i Zachariasz Jensen umieścili w tubie dwie soczewki, otrzymując nowy instrument optyczny, mianowicie mikroskop. Nowy wynalazek szybko dowiódł swej użyteczności. Korzystając z mikroskopu własnej konstrukcji, Anton van Leeuwenhoek był w stanie opisać komórki roślinne i bakterie. Angielski fizyk Robert Hooke udoskonalił przyrząd opracowany przez van Leeuwenhoeka i nie tylko był w stanie potwierdzić odkrycia holenderskiego badacza, lecz również przeprowadzić obserwacje wielu innych miniaturowych obiektów. Wśród nich Odkrywca prawa elastyczności analizował również płatki śniegu. Wiele rysunków ilustrujących przeprowadzone obserwacje Hooke zamieścił w dziele Mikrografia. Podobnie jak Hooke, symetrią płatków śniegu zajmował się Kartezjusz. Jego artykuł w Le Meteor zawierał dokładny opis oparty na aktualnych obserwacjach różnorodności kryształów śniegu. Wśród nich można było znaleźć kryształy tsunami opisane jako koła połączone ze sobą po dwa za pomocą osi lub małe kryształowe kolumienki udekorowane na każdym z końców przez sześciopłatkowe różyczki. W jednym z paragrafów artykułu w Le Meteor Kartezjusz szczegółowo opisuje swoje obserwacje, wyjaśniając jednocześnie możliwości powstawania różnych form płatków śniegu i dokumentując swoimi rysunkami ich kształty i wielkość. Relacje Kartezjusza z obserwacji brzmią jak szczegółowy pamiętnik napisany z matematyczną precyzją. Pisał on: 4 lutego 1635 roku w Amsterdamie powietrze było niezmiernie zimne, a do ziemi docierał zamarzający deszcz. Potem padał grad, który był tymi samymi kroplami deszczu, które zamarzły w wyższych warstwach atmosfery. Nie były one jednak dokładnie okrągłe, ale z jednej strony bardziej płaskie w wyniku działania bardzo silnego i zimnego wiatru. Zaskakującym dla Kartezjusza było to, że na końcu opadu pojawiły się płatki mające po 6 małych ząbków. Były one bardzo białe i powstały z bardzo delikatnego śniegu, który przyłączył się do kryształków gradu już po ich uformowaniu. Te 6 precyzyjnie symetrycznych ząbków, według Kartezjusza, powstało dzięki wiatrowi. Kilka płatków miało wokół grudki lodu niezliczone włoski i miały bardziej skomplikowaną budowę niż ząbki. Innego dnia Kartezjusz zaobserwował małe płytki lodu, bardzo płaskie i przezroczyste, o grubości cienkiego papieru. Miały one kształt sześciokątów. Według niego płytki te były na początku grudkami lodu, potem zostały spłaszczone przez silny wiatr i ciepło. Właśnie ciepło stopiło wszystkie włoski i wypełniło szczeliny wilgocią pochodzącą z ich stopienia. W ten sposób płatki stały się przezroczyste. Podczas kolejnej burzy z chmur padały tylko małe różyczki i koła z 6 współśrodkowymi ząbkami. Ząbki były całkiem przezroczyste, zupełnie płaskie, perfekcyjnie i symetrycznie uformowane. W środku niektórych znajdowała się mała biała plamka. Te płatki były utworzone w ten sam sposób co płytki, ale w tym przypadku wiatr wiał znacznie lżej i ciepło było mniejsze. Biała plamka powstała dzięki temu, że wiatr był tak delikatny, że nie przeniknął do środka kryształu. Dokumentacja obserwacji Kartezjusza trwa dalej. Koła połączyły się po dwa za pomocą osi. Na początku osie te były bardzo cienkie, więc płatki wyglądały jak małe kryształowe kolumienki udekorowane na każdym z końców za pomocą sześciopłatkowych różyczek. W płatkach spadających w czasie tej obserwacji nieco później różyczki i gwiazdki na końcach nie były sobie równe. Po pewnym czasie spadały kryształki o coraz krótszych osiach, aż w końcu gwiazdki połączyły się ze sobą. Wyglądały one jak podwójne gwiazdki z 12 ramionami. W trakcie przeprowadzonych eksperymentów Kartezjusz nie zaobserwował żadnego płatka z mniejszą lub większą ilością ramion niż 6, poza tymi, które miały 12 rozgałęzień. Na osi czasu należy odmierzyć przeszło 200 lat, żeby od opisu obserwacji Kartezjusza przejść do perfekcyjnych obrazów płatków śniegu utrwalonych przez jednego z największych autorytetów w tej dziedzinie. Żyjący na przełomie XIX i XX wieku, Wilson Olwyn Bentley prowadził systematyczne obserwacje płatków śniegu. Urodzony w Jericho, na wschód od Burlington w stanie Vermont w Stanach Zjednoczonych, był edukowany w domu przez matkę, która dała mu mikroskop na 15 urodziny. Bentley był oczarowany pięknem, złożonością i różnorodnością kryształów śniegu. Poetycko opisywał je jako malutkie cuda piękności. Próbował on tworzyć szczegółowe rysunki kryształów, jednak śnieg topił się zbyt szybko, więc postanowił spróbować uwiecznić płatki śniegu na fotografiach. Pod koniec XIX wieku aparat fotograficzny był drogą nowinką techniczną i zdobycie go zajęło Bentleyowi 2 lata. Kolejne 2 lata minęły, zanim udało mu się metodą prób i błędów zrobić pierwsze na świecie fotografie płatków śniegu. Podczas swojego życia wykonał ponad 5000 zdjęć śniegu. Fotografował również wszystkie naturalne formy lodu i wody, takie jak chmury czy mgła. Wyniki techniki, którą stosował, były tak niezwykłe, że kiedy pokazał swoje fotografie naukowcom i profesjonalnym fotografom, wątpili oni w ich autentyczność. Na badania Bentleya zwrócono uwagę w ostatnich latach XIX wieku. Wraz z profesorem historii naturalnej z Uniwersytetu Vermont Bentley opublikował artykuł, w którym twierdził, że nie ma dwóch identycznych płatków śniegu. Ta idea rozpaliła wyobraźnię czytelników i Bentley opublikował w kilku magazynach 49 artykułów popularno-naukowych i 11 specjalistycznych na temat kryształów śniegu, szoronu, rosy i kropli deszczu. W 1931 roku Bentley współpracował z Williamem Humphreyem z Narodowego Biura Pogody, aby opublikować monografię Snow Crystals, czyli kryształy śniegu, ilustrowaną za pomocą 2500 fotografii płatków śniegu. Uniwersytety i muzea na całym świecie były zainteresowane zdjęciami wykonanymi przez Bentleya. W Jericho, rodzinnej wsi, Bentley był uważany za dziwaka i nazywany płatkiem śniegu z powodu swoich niezwykłych zainteresowań. Znany był także jako utalentowany muzyk. Grał na wielu instrumentach i komponował muzykę dla lokalnej orkiestry. Od czasu do czasu zapewniał rozrywkę mieszkańcom, naśladując za pomocą skrzypiec dźwięki wydawane przez ptaki i inne zwierzęta. Bentley zmarł w 1931 roku na zapalenie płuc, którego nabawił się podczas burzy śnieżnej. W starym czerwonym młynie w Jericho znajduje się Muzeum Płatków Śniegu Bentleya, z kolekcją wykonanych przez niego zdjęć oraz mikroskopem i aparatem, których używał do badań przez 4 dziesięciolecia. Jego osiągnięcia zostały upamiętnione w koledżu stanowym w Johnston w stanie Vermont, gdzie jego imieniem nazwano Centrum Naukowe. Bentley zainspirował również innych badaczy, między innymi Ukihiro Nakaya, który urodził się w Japonii w pobliżu gorących źródeł Katajamazu, około 500 kilometrów na zachód od Tokio. Jego ojciec chciał, żeby był garncarzem i kiedy Nakaya uczył się w szkole podstawowej, wysłał go na naukę zawodu. Jednak Ukihiro, zainspirowany w szkole średniej modelami tworzenia się i ewolucji Układu Słonecznego, postanowił studiować fizykę. Ukończył fizykę doświadczalną na Cesarskim Uniwersytecie w Tokio, który był uważany za jeden z najbardziej prestiżowych uniwersytetów w Japonii. Podczas studiów doktoranckich zajmował się wyładowaniami elektrycznymi i promieniowaniem rentgena. W 1930 roku zaczął pracować na Uniwersytecie w Sapporo, z którym związał się do końca życia. Wydział fizyki miał mało sprzętu, i jeszcze mniej funduszy. Jednak w najzimniejszym regionie Japonii było pod dostatkiem śniegu, więc tak zainspirowany książką Kryształy śniegu, napisaną przez Wilsona Bentleya, Nakaya zajął się badaniem płatków śniegu. Kilka lat później otworzył laboratorium niskich temperatur i utworzył pierwszy sztuczny płatek śniegu. Słynne powiedzenie: płatki śniegu są listami wysyłanymi z nieba, często powtarzane przez badaczy śniegu i krystalografów, pochodzi z filmu dokumentalnego Nakaya pod tytułem Kryształy śniegu. Nakaya utworzył serię dokumentalnych filmów naukowych, programów radiowych i napisał ponad 40 esejów przybliżających fizykę ogółowi społeczeństwa, a także napisał 30 książek. Nakaya interesował się malarstwem olejnym i był uznanym twórcą sumi-e, tradycyjnej japońskiej sztuki polegającej na tworzeniu czasem bardzo szczegółowych obrazów za pomocą czarnego tuszu i pojedynczych pociągnięć pędzla. W 1941 roku Nakaya otrzymał imperialny medal Japońskiej Akademii Nauk za swój wkład w badania kryształów śniegu. Nakaya zajmował się także badaniami odkształceń terenu spowodowanymi szronem, zamarzaniem wody w atmosferze, sztucznym rozprzestrzenianiem mgły, powodziami i roztopami. Również chętnie pracował w terenie, jak i w laboratorium. Jego badania zaprowadziły go do różnych miejsc, od Japonii przez Hawaje do kanadyjskiego archipelagu arktycznego i Grenlandii. Przez parę lat mieszkał też w Stanach Zjednoczonych, gdzie zajmował się badaniem figur Tyndala, kształtów, które powstają w dużych fragmentach lodu topiącego się pod wpływem promieni słonecznych. W 1954 roku Uniwersytet w Harvardzie opublikował pięknie ilustrowaną książkę Płatki śniegu, naturalne i sztuczne, podsumowującą jego badania nad kryształami śniegu. Nakaya zmarł w roku 1962 na zapalenie szpiku kostnego. Został pośmiertnie odznaczony przez rząd japoński jednym z najwyższych odznaczeń. W uznaniu jego osiągnięć brytyjski Antarktyczny Komitet Nadawania Nazw nazwał grupę wysp antarktycznych wyspami Nakai. W 1994 roku w Katajamazu, rodzinnym mieście badacza, zostało utworzone Muzeum Śniegu i Lodu imieniem Ukihiro Nakaya. Budynki muzeum tworzą trzy sześciokątne wieże w kształcie płatków śniegu. W pierwszej z nich, w sali kinowej, wyświetlany jest kilka razy dziennie dokument o życiu i osiągnięciach Nakaya. Reszta muzeum jest podzielona na 5 stref. Pierwsze dwie skupiają się na naukowym i artystycznym życiu badacza. Znajdują się tam zdjęcia płatków śniegu i model aparatury do tworzenia sztucznych płatków. W trzeciej strefie każdy zwiedzający może przeprowadzić swój własny eksperyment związany z figurami Tyndala. Ostatnie dwie strefy przybliżają badania Nakaya na Hawajach i Grenlandii oraz jego działanie i wpływy na arenie międzynarodowej. Za wieżami znajduje się ogród skalny, replika grenlandzkiego lodowca. Skały w ogrodzie pochodzą z rejonu Thule na Grenlandii, z miejsca, gdzie Nakaya przeprowadził ostatnie badania. Obserwacje prowadzone przez wieki i udokumentowane dzięki nowoczesnemu sprzętowi fotograficznemu wykazują, że wszystkie płatki śniegu mają symetrię heksagonalną. Co to znaczy? W potocznym rozumieniu pojęcie symetrii jest zwykle utożsamiane z pięknem, jako wynikiem harmonii barw, dźwięków i kształtów. Z matematycznego punktu widzenia symetria opisana jest przez teorię grup, tworzoną przez Évariste Galois. Najłatwiej jednak zrozumieć pojęcie symetrii przez dokonanie prostego eksperymentu. Mianowicie, jeśli przeprowadzimy na wybranym obiekcie operację, na przykład obrotu wokół wybranej osi i w jej wyniku dostaniemy taki sam obraz tego obiektu, obraz nieodróżnialny od wyjściowego, to oznacza, że obiekt ten posiada symetrię, czyli jest niezmienniczy względem tej wybranej operacji. Liczba operacji, dla których przedmiot jest niezmienniczy, określa stopień symetrii. Można więc wnioskować, że okrąg jest bardziej symetryczny niż kwadrat, ponieważ ma więcej stopni symetrii. Rzeczywiście, jeśli obrócimy okrąg o dowolny kąt wokół osi przechodzącej przez jego środek, jego obraz pozostanie ten sam. Ilość takich obrotów jest nieskończona, bo nieskończona jest ilość kątów, o które możemy okrąg obracać i dostać ten sam, co wyjściowy obraz. W przypadku kwadratu sprawa wygląda nieco inaczej, ponieważ tylko dla obrotów o kąt 90, 180 oraz 270 stopni wokół osi przechodzącej przez jego środek i prostopadłej do jego powierzchni, kwadrat po obrocie pokrywa się z wyjściowym, chociaż kwadrat jest też niezmienniczy względem obrotu wokół osi leżących w jego płaszczyźnie, ale mimo wszystko ilość takich operacji jest skończona. Jeśli przedmiot po wykonaniu określonych operacji pokrywa się z wyjściowym, wówczas takie działanie nazywamy operacją symetrii. Jednocześnie można również zdefiniować pojęcie przedmiotu asymetrycznego, jeśli nie istnieje dla niego żadna operacja oprócz identyczności, jak na przykład obrót o 0 stopni, która przeprowadza go w siebie. Zastosowanie pojęcia symetrii w fizyce ma istotne znaczenie. Między innymi pojęcie symetrii jest związane z prawami zachowania, w szczególności dzięki jednorodności czasu. Przesunięcie, a więc translacja w czasie jest operacją symetrii dla wszystkich obiektów posiadających symetrię sferyczną, czyli na przykład dla atomów. Okazuje się, że w wyniku tego energia takiego układu jest mierzalna, czyli jest obserwablą, jest tak zwaną całką ruchu, nie zmienia się w czasie, a więc jest zachowana. Stąd wynika zasada zachowania energii. Znana chociażby z życia codziennego zasada zachowania pędu jest konsekwencją niezmienniczości obiektu względem jego równoległego przesunięcia względem siebie, czyli translacji w przestrzeni o dowolny wektor. Dokończenie podczas następnej audycji. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Szczęść Boże. Do usłyszenia.